Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Jesteśmy w serii o priorytetach. Mówiliśmy już o pierwszym priorytecie, o szukaniu Bożego Królestwa. Mówiliśmy o priorytetach, jeżeli chodzi o finanse, a dzisiaj mówimy o rodzinie. I lubię ten temat, fascynuje mnie budowanie rodziny. Wcale nie dlatego, żeby nam szło jakoś rewelacyjnie, ale to jest, rodzina jest czymś takim podstawowym. Rodzina jest podstawową komórką funkcjonowania w społeczeństwie. To jest jakby wspólna orbita, po której krąży ileś tam osób. One się mijają, spotykają, zderzają. I te wszystkie interakcje, które się dzieją w obrębie rodziny, są ciekawym procesem, to jak to się wszystko układa. I Biblia ma bardzo dużo do powiedzenia na temat tego, jak budować rodzinę, jak powinna być, jakie relacje w tych rodzinach powinniśmy mieć, jak kształtować swoje dzieci, jak mieć relacje między sobą, między współmałżonkami. I temat jest ogromny, a Biblia jest gruba, a my mamy pół godziny. Więc to myślę, że będzie stanowiło w przyszłości odrębną serię na temat rodziny, ale dzisiaj postawimy sobie ją jako priorytet. Kiedyś model rodziny był, zdaje się, prostszy. 2 plus 2, 2 plus 3, 2 plus 4, 5, 6, 7, kto ile może. Dzisiaj wydaje się, że to jest trochę bardziej skomplikowane. Często mamy na przykład 2 plus nasze dziecko plus dwoje twoich dzieci, jedno moje dziecko, albo 1 plus 1 plus wujek plus jego dwoje dzieci raz na 2 tygodnie. 1 plus 1, 1 plus 2. Różne konstelacje, różnie się to układa. Rodzina może być pełna, niepełna, dysfunkcyjna, funkcjonująca prawidłowo, adopcyjna. Mnóstwo wariantów. Ale to jest rodzina. To są ludzie, którzy żyją razem. I bez względu na to, w jakim jesteś układzie, czy rodzinę postrzegamy jako ludzi z ich dziećmi, czy jako ludzi z ich rodzicami w kontekście szerszym, z wujkami, ciociami, dziadkami, pokoleniowo i tak dalej. Rodzina stanowi pewną świętość, pewien priorytet na różnym miejscu sklasyfikowany, w różnych konstelacjach. Dla jednych rodzina jest na pierwszym miejscu, dla innych gdzieś na szarym końcu. I przyjrzymy się dzisiaj trochę, jak to poustawiać. Rodziny się nie wybiera. Zwykle. W rodzinie po prostu się rodzisz i dzięki Bogu, że się nie wybiera, chociaż myślę, że najczęściej nastolatki nad tym ubolewają, że ja cię na świat nie prosiłam. Jak mnie taką masz, to mnie taką musisz teraz kochać. I często nastolatki jakby walczą o swoją pozycję w rodzinie, o to, że chciałyby mieć wszystko inaczej, ale zwykle oni chcą mieć w ogóle wszystko inaczej, więc jakby rodzina to jest tylko jeden z aspektów problemów. I zajrzyj tak do swojego serca. Gdzie rodzina jest na twojej liście priorytetów? Gdzie ustawić rodzinę w tej hierarchii? 2 tygodnie temu mówiliśmy o koszuli, o zapinaniu guzików, że jeżeli pierwszy guzik zapniesz dobrze, to reszta układa się w odpowiedniej kolejności, masz szansę pozapinać je odpowiednio. Nie zawsze tak się dzieje. Czasami guzik jest zapięty pierwszy dobrze, a dalej się coś wykrzaczy. Tym pierwszym guzikiem ustaliliśmy sobie, że jest szukanie Bożego Królestwa. Że jeżeli człowiek chce iść za Bogiem i stawia go na pierwszym miejscu, to ma to diametralny i ogromny wpływ na gradację tego, co jest później. Dla mnie, w moim sercu, na drugim miejscu jest rodzina. Biblia mówi też, że rodzina to pierwszy kościół. Na trzecim miejscu kościół, moja duża rodzina, ale nie wyobrażam sobie funkcjonowania w kościele kosztem mojej podstawowej rodziny. Daniel opowiadał trochę swoją historię i czasami mam takie poczucie, że może nasze dzieci trochę tracą, bo kiedy my przygotowujemy się do spotkań, kiedy spotykamy się z ludźmi w tygodniu na rozmowy o życiu, o Bogu, o wychodzeniu z tarapatów, na spotkania przedmałżeńskie, na spotkania kryzysowe w małżeństwie, na ustalanie tego, co dalej, jak, kościół i tak, to my wtedy nie jesteśmy dostępni dla naszych dzieci. I to jest duże wyzwanie dla nas, żeby naszym dzieciom zabezpieczyć naszą podstawową rodzinę. I bardzo wysoko w naszym priorytecie to jest, więc organizujemy dużo atrakcji, wyjść, wspólnych spotkań z nimi, wieczorów, tak żeby być tylko dla nich, żeby skupić się na tym, co jest w ich sercach, co mówią, co chcieliby powiedzieć, co chcieliby wykrzyczeć nasi synowie. I to nie jest problem, ale jeśli szuka państwa, to jest szansa na to, że reszta poukłada się dobrze. Bóg powołał nas, kiedy nawracasz się, kiedy stajesz się Jego dzieckiem, Bóg ma określony plan dla człowieka. Nie przyjmuje go do swojej rodziny po to, żebyśmy bujali w obłokach, żebyśmy byli oderwani od rzeczywistości, śpiewali piosenki tylko i cieszyli się tym, że jest tak dobrze, tak fajnie i że mamy nowego przyjaciela. Ale w Biblii znajdziemy dużo odnośników tego, że Bóg jakby odsyła nas, okej, jesteś już mój, kocham cię, ty kochasz mnie, a teraz idź i rób to, co masz robić w swojej. Wsadza nas w relacjach, stworzył nas do relacji. Stworzył nas do tego, żebyśmy funkcjonowali w społecznościach, w komórkach, w różnych konstelacjach, tak żeby budować życie, żeby budować kolejne pokolenia, żeby dawać siebie innym, swoim dzieciom, przyjaciołom. I rodzina to pierwszy kościół, nie dlatego, że prawimy dzieciom kazania, ale dlatego, że to są nasze najbliższe osoby, na które mamy największy wpływ, na które możemy wylewać swoje serca. Tak szczerze, w jakim miejscu jest rodzina w twoim sercu? Czy jest wyżej niż praca? Czy jest wyżej niż rozrywka? Czy jest wyżej niż przyjaciele, służbowy wyjazd? Czy jest wyżej niż nie chce mi się? To czasami bywa trudne, są różne etapy w życiu i czasami łatwo się pogubić. Jeśli rodzina to wysoki priorytet, to jak się za to zabrać? Jak ją budować, żeby była zdrowa? To jest dużo pytań, to jest migot każdej matki pomiędzy tym, co wiem, że trzeba, a co bym chciała, a co oni potrzebują. Wiecie, dziewczyny, jak to jest, nie? Jak chcesz, żeby wyglądała twoja rodzina? Zwykle mamy wyobrażenie takie, że chciałoby się, to taka rodzina marzeń, żeby ona była jak z reklamy w telewizji, że pokolenia siadają razem przy stole, wszyscy się do siebie uśmiechają, cieszą, takie wiecie, reklamy świąteczne, nie, w klimacie. Kawa, żurek. Właściwie to czerwony barsz, to bardziej w te święta, to tak zawsze takie rodzinne obrazki w telewizji, nie? Że wszyscy są szczęśliwi, uśmiechają się i jakby tego chcemy. Chcemy dobrych rozmów, chcemy miłości, szczerości, dobrej zabawy, akceptacji, przebaczania, przepraszania. Jakby każdy z nas ma taką potrzebę, żeby nasza rodzina była taką oazą, że w całym tym szaleństwie, które nas otacza, rodzina to jest to miejsce. W moim sercu, w mojej świadomości, gdzie wracam i jest dobrze. życie życiem. Wracasz po pracy, zmęczona, zmęczony, tu ktoś krzyczy, tam się coś rozlało. No to chodźcie, siądźmy razem do obiadu, to już tu wylany sok. Tego nie lubię, tego nie będę jeść. Krzyki, wrzaski, przekomarzania, walki braci w naszym przypadku. I ten widok tej rodziny ładnie ubranej, siedzącej przy wspólnym stole, pryska jak bańka mydlana i masz to, co masz. Masz zimny, rozwalony obiad, masz dziecko pod stołem, które trzeba wyciągać, siadaj, zjedz. Masz górę prania, masz bałagan nie wiadomo skąd i te nasze rodzinne obrazki daleko odbiegają od tego, co byśmy sobie marzyli, jakby to mogło pięknie być. Ale nie o to chodzi, żebyśmy wyglądali jak rodzina z obrazka. Życie życiem, Krzysiu, poproszę. Co prawda nie znalazłam świątecznych takich zdjęć naszych, ale to tak, trochę słaba jakość, ale żeby uchwycić jedno piękne zdjęcie, robisz zwykle całą serię. I potem resztę całą kasujesz, tak? Tu rozmazane, tu się ktoś poruszył, to głupia mina, to zamknięte oczy. Zrobisz 10 zdjęć, to takie, wiecie, sesja świąteczna. W okolicy świąt jest tego mnóstwo na Facebooku. Wszystkie rodziny pozdrawiają, ładnie się uśmiechają, choinka w tle, a na tej sesji nerwowa. No usiądź, no stań, no uśmiechnij się, nie tak, śmak. I wiecie, w końcu jedno się uda ustrzelić dobre. Będzie dla dziadków. Będzie na fejsa. Wszystkich pozdrawiamy, my, piękna rodzina. Zamiast świąt z reklamy mamy przy stole znowu telewizor, znowu rozmowy o polityce, znowu się dziadek z wujkiem pokłócą. Samo życie. Mam nadzieję, że nikogo z was nie rozczaruję, ale rodziny w Biblii wcale nie mają się lepiej. Myślimy sobie, dobra, zrobię to po Bożemu, zbuduję rodzinę po Bożemu, będzie pięknie, będzie bez tych wszystkich rzeczy, których nie chcę, z którymi walczę. Ale kiedy otwieramy Biblię, to okazuje się, że już pierwsza rodzina, dosłownie w 4 rozdziale całej tej grubej księgi, Kain zabija Abla, swojego brata, starszego. I nie, żeby mu coś zrobił złego, tylko zabija go z zazdrości, ze złości, że jakby nie będę się wdawać w szczegóły tej historii. Kawałek później mamy Józefa, o którym już kilka razy było na tej scenie, dlatego przytaczam tą historię, bo wiemy, o kogo chodzi. Józef, który jest sprzedany przez swoich braci jako niewolnik. Reszta braci, ojcu wciska historyjkę, że rozszarpał go zwierz. Tu są jego szaty zakrwawione, tato. Takie rodzinne obrazki. W innym miejscu Abraham ze swoją rodziną podróżuje i w obliczu problemu, że ktoś ma chęć na jego żonę, a on wie, że będąc jej mężem, jakby jest do odstrzału, tak? Bo nikt nie weźmie kobiety, która ma męża, bo to może przynieść przekleństwo, więc pozbywamy się tego pana. Kobieta jest wolna, więc on mówi, to moja siostra, kuzynka, tak? To jakby, czajcie? To są rodziny w Biblii. Tak się mają te historie. W Nowym Testamencie jest pewna kobieta, która swoim dwóm dorosłym synkom próbuje załatwić miejsce, że jak umrą, jak skończy się ich życie, że będą mogli zasiąść po dwóch stronach Jezusa w niebie. Próbuje, wiecie, ustawić swoich synków. Nie wiem, jak ci synkowie, ile oni umieli w życiu zdziałać, jak bardzo byli ubezwłasnowolnieni przez tą mamusię, a jak może tak im było wygodnie, bo u mamy pranie, jedzenie, panowie kawalerowie. Jesteście w stanie się utożsamić? To nie są takie piękne obrazki, jakby się chciało. Jakby sobie można było wyobrażać, że w Biblii będą. Przejdźmy do czytania. Sięgnijmy do przypowieści Salomona. Tam jest bardzo dużo na temat rodziny, na temat relacji. Przypowieści Salomona, 24 rozdział, 3 werset. Dom buduje się mądrością, a umacnia się go rozumem. To jest takie proste, takie trudne. Kiedy zasięgamy mądrości, kiedy sięgamy po nie tylko po to, co czujesz, co ci podpowiadają instynkty, bo one często bywają mylące. Nie chce mi się, mam wszystkiego dosyć, więc mam dosyć. No nie, jednak rozsądek bierze górę i dbasz o swoje dzieci, dbasz o swoich rodziców. Nie chce mi się, ale zadzwonię. Nie chce mi się, ale zrobię im tą kolację. Nie chce mi się, ale zrobię pranie. Nie chce mi się, ale cała lista rzeczy. Bo dom wiesz, że zbudujesz mądrością i umacniasz go rozumem, a nie tym, co mi się chce albo nie chce, albo co czuję, albo nie czuję w danym momencie. Jeśli priorytet to rodzina, to wszyscy wiemy, to nie trzeba jakiś rocket science, żeby wiedzieć, że wspólny czas buduje rodzinę. Że liczy się tu i teraz, a nie ciągłe marzenie o tym, jaką rodziną będziemy. Że jak dzieci dorosną, że jak wyjdą z pieluch, to będzie lepiej. Że jak zaczną mówić, to będzie łatwiej. Że jak zaczną się słuchać, to będzie łatwiej. Że jak tylko zrobię coś tam, to będzie. Jak zrobię to, jak zarobię więcej kasy, to pojedziemy na wakacje. Jak takie uzależnianie swojej przyszłości od tego, co ma się wydarzyć, a nie życie tu i teraz ze swoją rodziną jest zgubne. Dzieci są głodne tu i teraz. Ich nie obchodzi, że za godzinę będzie kolacja. Oni chcą teraz. Ich nie obchodzi, że za dwa dni jest weekend i wtedy będzie wspólny czas. Oni chcą się bawić teraz. Twoi rodzice tęsknią teraz. Może twoi dziadkowie, ich życie kończy się teraz. Oni mogą nie zaczekać na przykład do najbliższych świąt. Oni potrzebują relacji teraz. Naszym zadaniem jest, żeby nasz rozum umacniał rodziny, żeby planować czas, żeby planować spotkania, wyjścia, atrakcje, żeby poświęcać czas, chociaż tak trudno go zorganizować, tak trudno go wyłuskać. Wiadomo, że są różne okresy, że jakby raz musisz się poświęcić bardziej tu, raz bardziej tam, ale kiedy planujesz, kiedy rozum umacnia twój dom, wiesz, że są pewne priorytety. Wiesz, że musisz zrobić pewne rzeczy. Rodzina jest warta wysiłku. Jak nie rodzina, to kto? Dokąd wrócisz? Do kogo wrócisz? Kiedy ci się już nic nie uda? Nikt inny nie przyjmie cię tak jak rodzina. Nawet jeżeli zrobisz 100 błędów, nawet jeżeli coś się posypie, jakby wiadomo, że mówię w pewnych ogólnikach, że czasami rodzina nie działa tak, jak powinna. Ale my mamy na to wpływ. Kilkakrotnie ostatnio też rozmawialiśmy o tym tutaj z tego miejsca, czego żałują ludzie po śmierci, czego żałują ludzie na łożu śmierci. I nie będę opowiadać tego na nowo, jakby konkluzja była taka, że żałują relacji, że nie spędzili więcej czasu ze swoimi bliskimi. Opowiem wam taką bardzo w skrócie historię naszej dobrej przyjaciółki Kamili. Wielu z was ją zna, Kamila Pałasz. Ona kilka miesięcy temu straciła tatę. I to było bardzo trudne doświadczenie dla całej rodziny. Jej tata chorował długo, ale jakby nie bardzo znam go osobiście, ale opowieści o nim wyprzedzały go na wiele kilometrów, jak stąd na południe Polski, do miejsca, gdzie mieszkali. I ona zawsze opowiadała, że jest kimś wyjątkowym, że był kimś wyjątkowym. I kiedy odszedł, dzieliła się tym z nami, że ma takie ogromne poczucie pustki i że tak bardzo było jej żal jej mamy. Mamo, jak ty teraz będziesz funkcjonować? Przecież jego już nie ma. Ja tęsknię, będąc jego córką i nie mogę jakby się z tym uporać, a co dopiero ty? Masz pusty dom. I to, co odpowiedziała jej mama, było po prostu rozwala system. Ona mówi, on był takim człowiekiem, że jestem syta dni. Pytałam Kamili, czy mogę się podzielić z wami tą historią. Mówiła, że tak, że jej mama też chce się tym dzielić. Że to był człowiek o tak wyjątkowym sercu, tak poświęcony rodzinie, bliskim, tak otaczający miłością, dobrocią, swoim sercem, że ona jako żona, tracąc go, można by powiedzieć za wcześnie, mówiła, jestem syta dni, nasycił mnie miłością, nasycił mnie czasem, dobrocią. Ja chcę tak żyć. Chcę, żeby moje dzieci miały takie poczucie. Chcę, żeby mój mąż miał takie poczucie. Chcę, żeby moi rodzice mieli takie poczucie, że są syci czasu ze mną, są syci tych dni, są syci miłości, troski, dobroci. To mnie rozwala. Kolejny werset. Przypowieści 4:23. Przeczytam tylko ten pierwszy werset. Najczujniej ze wszystkiego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Odpowiedzialnością każdego z nas jest to, co dajemy swojej rodzinie. Mnie się zdarza tryskać jadem. Nie wiem, jak wy macie. Mój mąż wtedy mówi, aha, osa. Bo to jest taki stan, wiecie, że wszystko mi przeszkadza, wszystkiego się czepiam. Wszystko jest źle, nie tak, wszędzie jad. Ale to pochodzi z serca, znikąd inąd. I kiedy masz zły czas, kiedy jest w nerw, kiedy jest napinka, ciężko jest tryskać źródłem życia, tak? Ale ten pierwszy werset, dom buduje się mądrością, a umacnia się go rozumem, musi być ponad tym. Jak się czuję, jak się mam. I jeżeli chcesz, żeby twoje dzieci, twoja rodzina, twoi bliscy mogli przyjść do tego źródła, które tryska z twojego życia, które tryska z twojego serca, to musisz mieć na tyle siły w sobie, żeby nie tryskać jadem, nie siać pesymizmu, ale tryskać życiem i miłością, bo to zrasza tych wszystkich, którzy są dookoła ciebie. To, co wychodzi z twojego życia, dotyka wszystkich, którzy są wokół ciebie, mniej lub bardziej. Więc czasami jest lepiej się zamknąć, czasami jest lepiej wyjść na chwilę, dojść do ładu ze sobą, powiedzieć, Boże, ratuj, bo albo wybuchnę, albo nie chcę tak. Chcę, żeby moje życie tryskało życiem. Chcę, żeby obdarzało ludzi życiem. Przeczytam wam teraz werset z Ewangelii Jana. 13 rozdział, 34-35. Daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie. Kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. To nie trzeba komentarza. To jest tak proste i tak dosadne, że przejdziemy dalej. List do Kolosan. 3 rozdział. 18:21. Ten fragment jest zatytułowany Życie w gronie rodziny. Żony, bądźcie uległe mężom, jak przystoi osobom, które należą do Pana. Mężowie, kochajcie żony i nie odnoście się do nich z goryczą. Dzieci, bądźcie we wszystkim posłuszne rodzicom, gdyż to jest miłe Panu. Ojcowie, nie wywołujcie u swoich dzieci rozżalenia, aby nie ulegały zniechęceniu. Lubimy sobie wybierać tylko jedną część tego fragmentu i stosować na swoje potrzeby. Nie? Dzieci, bądźcie we wszystkim posłuszne rodzicom, gdyż to jest miłe Panu. Ale ojcowie, nie wywołujcie u swoich dzieci rozżalenia, aby nie ulegały zniechęceniu. Akurat w tym miejscu nie ma nic do matek. Nie wiedzieć czemu? Może po prostu perfekto? Wiemy, jak jest. Dlatego idźmy dalej przez Boże Słowo. List do Galacjan, 6 rozdział, 9 i 10 werset. Bądźmy niestrudzeni w szlachetnym postępowaniu. Jeśli w nim wytrwamy, czeka nas czas wielkich żniw. W związku z tym, gdy tylko mamy możliwość, świadczmy dobro wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. Wiecie, że Kościół to rodzina? Domownicy wiary to rodzina? Jak to? Ano tak to, że kiedy stajesz się Bożym dzieckiem, to stajesz się dzieckiem tego samego Ojca, co ten Pan, ta Pani, tamci Państwo. I przez to, że mamy wspólnego Ojca, stajemy się jedną wielką rodziną. To, że Kościół to rodzina, to nie jest tylko takie, że wow, fajnie by było, żyjmy tak. Nie, tak mówi Biblia. Kościół to rodzina, domownicy wiary to rodzina. I znowu chciałoby się, żeby to była rodzina, która jest piękna, zgodna, która spotyka się i zawsze jest dobrze, ale wiemy, jak jest, życie życiem. Tu ktoś komuś powie coś, tu ktoś komuś stanie na odcisk, tu jest niewygodnie, tam ktoś ma inne poglądy, inne zapatrywania, nie da się z tym zgodzić, z tamtym się nie da dyskutować, a ten się źle śmieje, a ten się źle ubiera. Jest nas dużo. Chwała Bogu, coraz więcej. Jeżeli Kościół to rodzina, to normalne, że tu są problemy. To normalne, że możemy sobie nawzajem zaleźć za skórę. To normalne, że ktoś komuś nadepnie na odcisk, bo jest tłoczno. Ale jeżeli dom buduje się mądrością, a umacnia się go rozumem, to musimy być ponad swoje wyobrażenia, ograniczenia, ponad swoje i cudze poglądy i żyć razem pod jednym dachem. Nie chcemy, aby kościelna rodzina była ważniejsza niż rodzina, w której jesteś osadzony z urodzenia. Kiedy człowiek poznaje Boga i staje się częścią tej Bożej rodziny, czasami jest taki moment, że może się zachłysnąć i tak wow, super, poznaje nowych ludzi, poznaje jak żyć w nowy sposób, inne rzeczy, inne zagadnienia, można porozmawiać o Bogu, tego mi brakowało w życiu, z moją rodziną się nie da, oni o polityce, o gospodarce, nie wiem. Ale często mówimy to z tego miejsca, jedź do rodziny na święta, bądź Ewangelią, którą oni czytają. Czasami jest tak, że rodzina, ta z urodzenia, ma coś przeciwko temu, że chodzisz do innego kościoła, że coś wywracasz w swoim życiu do góry nogami, pewien porządek, tradycje. Bądź dla nich kolejną Ewangelią. Niech widzą twoją postawę. Jedź, bądź. Nawet nie musisz dużo mówić. Nie musisz im wciskać Boga. Po prostu bądź z nimi. Daj siebie czytać. Całkiem możliwe, że w przyszłym roku Wielkanoc rozwiążemy inaczej, że spotkanie będzie po południu, żebyście wszyscy mogli być na śniadaniach w swoich domach. Rodzina jest tak ważna. Rodzina jest warta wysiłku. List do Rzymian, 12 rozdział, 17-18 werset. Nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się o to, co jest dobre dla wszystkich ludzi. Jeśli to z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi. No myślisz sobie, nie da się, no. No nie da się. Ja próbuję, wychodzę z inicjatywą, podaję rękę, staram się, nie da się. O ile to od ciebie zależy, zrób ze swojej strony wszystko, co się da. Nie odpłacaj nikomu złem za zło. Ani w tej rodzinie z urodzenia. Chociaż wzięli spadek, chociaż się nie podzielili, chociaż to, tamto, siamto. Ani w tej rodzinie w kościele. O ile to możliwe, z waszej strony zachowujcie pokój ze wszystkimi. Rodzina jest warta wysiłku. Bądźmy siewcami pokoju. Konfrontujmy problemy, a nie osobę. Bo ty zawsze, bo ty nigdy. Bądźmy, niech przyświeca nam ta myśl, że dom buduje się mądrością. Że to, ile ja wysiłku włożę, to ile każdy z nas włoży wysiłku w to, żeby nasza rodzina szła do przodu, żeby funkcjonowała, żeby się rozwijała, żeby wszyscy czuli się w niej dobrze, to wszystko zależy od nas. Przepraszaj, gdy się pomylisz. Wybaczaj, gdy ktoś prosi cię o przebaczenie.
Ale tego się nie da!
Wiesz, że Jezus wybaczył wszystko? Nawet to, co się nie dało wybaczyć? Że był ponad? Że był daleki od tego, żeby zachować urazę? Przebaczył nam wszystko. W liście do Kolosan, 3:13, są zapisane takie słowa. Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczyć sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu. Jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. Czy jest jakiś grzech, którego Jezus nie jest w stanie darować? Czy jest jakaś wina, która zostaje ci na koncie, chociaż wszystko inne jest zmazane? Nie. I chociaż czasami doznajemy głębokich zranień na gruncie rodziny, chociaż czasami bardzo boli, chociaż czasami masz świadomość, że ludzie popełnili błędy i dlatego twoje życie wygląda tak, a nie inaczej, że rodzice dali ci zły wzór rodziny, że ktoś, kto miał cię chronić, skrzywdził cię, że ktoś, kto miał dawać życie, budować dom mądrością, popełnił milion błędów, że ty dzisiaj nie masz zdrowego wzorca rodziny, że może ktoś bliski cię wykorzystał. To był jego błąd. Może się wydawać, że niewybaczalny. On ma wpływ na całe twoje życie. Jest bolesny. Ale jeżeli stajesz się częścią Bożej rodziny, jeżeli twoim priorytetem staje się rodzina, to chociaż to jest trudne, chociaż to jest obciążające, to żeby iść dalej, żeby budować dalej zdrową rodzinę, żeby funkcjonować w zdrowych relacjach, czasami trzeba zrobić bardzo duży remanent i porządek w sercu, wybaczyć. Tak jak Jezus wybaczył tobie. Zachęcam was, żebyście powstali. Będziemy się modlić. Dom buduje się mądrością, a umacnia się go rozumem. Rodzina jest warta wysiłku. Chciałabym w pierwszej kolejności modlić się o tych wszystkich, którzy mają w swoich sercach zadry, trudne sytuacje na gruncie rodziny, może odrzucenie, może ból. Te wszystkie sytuacje, o których mówiłam, to, czego doświadczyłeś ze swojej rodziny, co nie miało prawa się wydarzyć i siedzi gdzieś w twoim sercu i włącza strach przed rodziną, przed założeniem własnej rodziny, przed posiadaniem dzieci, przed związkiem trwałym. Może włącza strach przed otworzeniem się w kościele, bo im więcej ludzi, tym większe ryzyko, że zostaniesz zraniony ponownie. Jeżeli coś z tych rzeczy jest w Twoim sercu, zamknijmy teraz oczy i módlmy się o Boże dotknięcie, o Boże uleczenie tych sfer. Boże, ja dziękuję Ci za to, że Twoje słowo jest żywe i skuteczne. Boże, dziękuję Ci za to, że Ty powołałeś nas do życia w rodzinie, do życia w relacjach. I modlę się dzisiaj o te wszystkie osoby, które mają poranioną przeszłość, dla których rodzina wcale nie kojarzy się tak dobrze, którzy ze swoją rodziną przeszli zbyt wiele trudnych sytuacji. Modlę się, Boże, abyś Ty dzisiaj leczył serca, abyś wchodził do tych miejsc ze swoją miłością, abyś pomógł wybaczyć, abyś uleczył te rany, które są bardzo głęboko. Boże, modlę się, abyś Ty dzisiaj przyniósł pokój do tych miejsc, abyś uwolnił tych ludzi, te osoby do życia w rodzinie, do zakładania rodziny, do zaufania ludziom. Boże, dziękuję Ci za to, że Ty masz moc to zrobić. Dziękuję Ci za to, że Ty jesteś tym, który kruszy i łamie warownie w sercach, który kruszy mury, który zmienia rzeczywistość. Amen.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.